pamiętam, przepraszam, to jest 6 lat. Ja was bardzo przepraszam, jeżeli ktoś z was nie zna, a ja go nie rozpoznaję jej, bo ja mam straszny problem z identyfikowaniem ludzi. Generalnie zapamiętuję wrogów, przyjaciół z trudy. To się przydaje przy przesłuchaniach. Także przepraszam z góry, jeżeli kogoś nie rozpoznaję, a powinienem. Albo jak się kogoś wpatruje i tak nie robię głupie miny, znaczy próbuję skontaktować, skąd się znam. Dobra, dosyć. Mam 30 minut, 10 slajdów, może trochę mniej.
Dobra, regresja.
Okej, to miały być początkowo dwa wystąpienia, potem się dowiedziałem, że z tego ma być jedno, potem się dowiedziałem, że jeszcze ma być co najmniej połowa czasu na dyskusję, więc muszę to bardzo... Ten tytuł to jest oczywiście clickbait. Ja uwielbiam koncepcję tachanki i w ogóle lubię takie clickbaitowe rzeczy. Dlaczego kooperatywa opiekuńcza nie będzie ognistą tachanką rewolucji, tak jakbyśmy sobie to wyobrażali? No mianowicie z trzech powodów. Z mojej perspektywy. Po pierwsze, takiej rewolucji nie będzie. Dzieje się w tej chwili rewolucja, robi nam ją planeta. To jest najważniejszy kontekst, w jakim ja pracuję i w jakim ja próbuję pracować z ludźmi. Że w tej chwili się właśnie rozlatuje, to można powiedzieć, że kapitalizm i państwo się rozlatuje pod ciężarem własnej sprzeczności, ale to jest takie bardzo łatwe ujęcie. W rzeczywistości chodzi o to, że planeta bierze odwet. To nawet nie jest kara, to są po prostu konsekwencje. Z tymi konsekwencjami nie możemy nic zrobić, nie możemy się nawet pod nimi podpisać. Możemy tylko i wyłącznie je przyjąć i zastanowić się, co dalej. Drugi problem, drugi powód, dla którego ten tytuł to jest wyłącznie clickbait, to jest to, że jeżeli myślimy o sobie jako anarchistach, ja tak czasami o sobie myślę, to zdania wszystkich szczudeł, podpór moralnych, intelektualnych i innych takich i zawiśnięciu za własne włosy. Kierowaniu się wyłącznie własnym poczuciem moralności, poczuciem prawdy, poczuciem słuszności, a to jest, jak 3% populacji jest na to gotowy, to jest dobrze. W związku z tym oczywiście możemy mieć wyjebane na pozostałe 7% populacji i powiedzieć, my dobrzy anarchiści jesteśmy ci wybrani, a reszta niech przepadnie, mieć swoją szansę, ale mi osobiście to nie odpowiada i dlatego zakładam, że jednak nie mamy wyjebane. Co prowadzi nas do punktu trzeciego, że nie możemy sobie przyznać monopolu na słuszność. No, nasza słuszność jest słuszna dla nas, ale już ludzie w następnej wiosce, o których się powszechnie uważamy, że mają psie głowy, oni w rzeczywistości też są ludźmi, mają trochę inną słuszność i albo się z nimi dogadamy, albo oczywiście do wora, do jeziora i inne do równa. To już jest nasz wybór. Moje założenie jest takie, że będziemy się z nimi dogadywać. Dobra, zacznijmy od początku. Na początku było wystąpienie Kuby, który mi rozwalił całą koncepcję, którą ja próbuję w tej chwili z powrotem odbudować w locie. Ale on powiedział o jednej ważnej rzeczy, że ludzie siedzący na chodniku w pewnym momencie wychodzą z tego chodnika, wstają z tego chodnika i dokąd się idą. I tam ta mgła, w której oni się roztapiają, on ją nazwał dorosłością. I zgodziliśmy się w ułamku sekundy, że ta dorosłość to jest takie samo przejebanie jak siedzenie na chodniku, tylko więcej wymaga. To, o czym ja będę mówił, dla was, którzy byliście, które byłyście na wypowiedzi Kuby, może być propozycją jednej z wersji tej dorosłości, która może być trochę mniej przejebana, a przynajmniej w lepszym towarzystwie. Ponieważ mamy straszny brak czasu, więc postanowiłem zrobić trzy rzeczy, których normalnie nie robię. Po pierwsze, od środka idzie. Nie będę zaczynał od ustalania definicji kontekstu, co to jest kapitalizm, co to jest anarchizm i tak dalej, i tak dalej. Ostatnim razem, jak to spróbowałem, to mi publiczność urządziła 20 minut dyskusji o kapitalizmie. Jedna strona sali mnie kopała za to, że za mało krytykuje kapitalizm, a druga za to, że za dużo. Więc nie. Umówmy się, że się rozumiemy. Jeżeli okaże się, że się nie rozumiemy, znaczy ktoś uzna, że mówię bzdury, no to się wbijajcie, to będziemy wyjaśniać na jakiej. Tylko dla chcących, w sensie, że ja naprawdę, to jest moja wada osobista i również też fakt, że ja mam, że tak powiem, na anarchizm trafiłem w wieku lat 40 paru, a nie 15, więc ja mam tendencję do zachowywania się w sposób autorytarny, pedantyczny i w ogóle. Ogłaszam wszem i wobec. Nie próbuję zastępować żadnego kawałka istniejącej praksis ani teorii, natomiast uważam, że jest dziura w pewnym miejscu i próbuję tę dziurę wypełnić. Jeżeli odniesiecie wrażenie, że próbuję anulować coś, co się już w tej chwili dzieje, to proszę mi zwrócić uwagę, ja wyraźnie powiem jeszcze raz, że tego nie robię, bo to nie o to, mi nie o to chodzi. No. Mój absolutnie ukochany filozof, John Holloway, którego miałem wielkie szczęście spotkać parę lat temu w Hamburgu. Ostatnio napisał ten tekst, nie mamy do odpowiedzi, ale mam parę bardzo dobrych pytań z perspektywy zapatystowskiej. Ja też próbuję stosować to podejście. Staram się przedstawić Wam pytania, które mnie po nocach budzą i przeszkadzają spać. Mieć nadzieję, że zbudowanie zestawu tych pytań, sama próba ich obejrzenia spowoduje, że zaczną się pojawiać jakieś odpowiedzi. Natomiast uważam, że cała ta sytuacja, o której zaraz będę mówił, nie ma odpowiedzi końcowych. Nie ma. Umrzemy wszyscy i dalej nie będzie odpowiedzi. Wszechkryzys. To słowo się przewija, ja je bardzo, nie chcę powiedzieć, że mnie nie lubią, ale ono jest bardzo ważne. Mamy sytuację na planecie, zarówno jeżeli chodzi o sytuację z zasobami naturalnymi, z klimatem, z bioróżnorodnością, ale również z globalnym kapitalizmem i systemem państwowo-kapitalistycznym, tak zagęszczoną, że w momencie, jeżeli w jednym miejscu, pod jednym kątem wybucha kryzys, to jego skutki rozprzestrzeniają się i wywołują reakcję. Z jednej strony reakcja na jeden kryzys powoduje natychmiast inny kryzys, następny. Możemy sobie to obejrzeć na przykładzie pandemii i reakcji na nią, która spowodowała inne problemy. A z drugiej strony częstość tych kryzysów, bam, 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 kto się kiedyś boksował, wie, że to nie chodzi o to, żeby walnąć gościa jednym razem, tylko dać mu 6-7 szybkich i on po prostu nie jest w stanie się ogarnąć. My jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że wszechkryzys to jest taka seria uderzeń z różnych stron, na które zanim zdążymy zareagować, to już dostajemy z drugiej strony. To jest specjalna sytuacja, w której my jesteśmy, zarówno jako wszyscy ludzie, jak i my jako grupa mająca się za anarchistą. Właśnie, puste śmietniki. Ja kiedyś zadałem moim towarzyszom greckim pytanie, słuchajcie, no dobra, jak kapitalizm już upadnie, to co będziemy jeść? Przecież śmietniki będą puste. To było jedno z takich pytań, po których zawsze zalegała cisza i ktoś po chwili znajdował jakiś inny temat rozmowy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w tej chwili kapitalizm zareagował, wchodząc w tryb kontroli szkód. Odpowiedzią kapitalizmu na wszechkryzys jest wyznaczenie twardszych granic wnętrza i zewnętrza. I już nie jest tak łatwo znaleźć dobrze zaopatrzony śmietnik, w którym jedzenie nie jest porozcinane i polane płynem do naczyń. Już nie jest tak łatwo znaleźć śmietnik, który nie jest zamknięty na płótkę, a niebawem być może strzeżony przez ochroniarza z bronią. To jest oczywiście metafora. Ale to oznacza, że nasze dotychczasowe strategie, znaczy to jest rzeczywiście, ale jest to metafora jednocześnie, ale to oznacza, że nasze dotychczasowe strategie muszą się do tego dostosować. Jedną z rzeczy, o której za chwilę będę mówił, i to jest koncepcja Hack the System, Natomiast najważniejsze jest to, że wszechkryzys wywiera nacisk na kapitalizm, a kapitalizm wywiera nacisk na nas. Aczkolwiek w tym nacisku są też możliwości. No i te 3%. Jeżeli nie chcemy stać się taką polityczną ekowioską, która się zamyka w swojej doskonałości i czeka, żeby świat na zewnątrz się rozpadł, żeby móc pokazać, że to myśmy mieli rację, to jesteśmy skazani na te 3K, KKK. Kohabitacja, komunikacja, kooperacja. I to nie tylko z ludźmi, którzy dokładnie wyznają i realizują tę samą praksis, co my, ale też tymi właśnie psiągłowcami z następnej wioski. Kurczę, ktoś powinien mi te 3 minuty. Dobra, w związku z tym zapraszam Was do skandalicznego łamania zasad. Jeszcze raz się odwołuję do Holloway'a, który w tym tekście, jak ktoś będzie chciał, to jest polskie tłumaczenie też, on pisze, że podstawowym błędem jest przyjmowanie gramatyki państwa, przyjmowanie gramatyki wroga. Tworzenie granic, ale generalnie przyjmowanie tej narracji. Ja od dawna mam za złe anarchizmowi tę reaktywność, która się objawia tym, że walczymy przeciw, a więc to wróg decyduje, jakie zło będzie czynił, a my następnie staramy się szybko nadążyć i się temu złu przeciwstawić. I to powoduje, że siłą rzeczy przyjmujemy gramatykę narzuconą przez przeciwnika. Moje marzenie to jest walka o, nie walka przeciw. Walka przeciw jest potrzebna, bo czasem trzeba po prostu wykopać rów i wypełnić go płonącą benzyną, ale walka o, żeby za tym rowem nie było pustki, tylko za tym rowem, żeby była nasza wioska, czy nasz chodnik. Pragmatyzm z kręgosłupem moralnym. To jest to...
Nie działa. Czy można nowy marker?
To nic ważnego.
Ja to obserwowałem u moich naszych kurdyjskich przyjaciół. Kurdowie mieszkający w Atenach wychodzą na ulicę wyłącznie po 3 i mają zakaz chodzenia do egzaminu, żeby ich nie kusiła Maryśka. Ze wszystkimi wspaniałymi rzeczami, które oni robią, to jest znak, że nie są anarchistami. To jest znak, że pojedynczy bojownik kurdyjski nie jest przewidziany do tego, żeby mieć w sobie tyle kręgosłupa moralnego, tyle wartości, tyle świadomości politycznej, żeby mógł samotnie pójść w inne miejsce i nie ulec pokusie. I to jest lęk, który jest bardzo powszechny w naszym środowisku również, że nie możemy robić pewnych rzeczy, bo się sprzedamy, albo nie możemy robić pewnych rzeczy, nie możemy podejmować pewnych tematów, bądź rozmawiać z pewnymi osobami, bo stracimy nasz kompas moralny. I to powoduje, że en masse zaczynamy się subkulturować, zaczynamy się zamykać po to, żeby się wzajemnie trzymać w pionie. Jeżeli idziemy w tym kierunku, o którym ja mówię, czy przyjmujemy tę perspektywę, to musimy w sobie wzbudzić tę odwagę i to przekonanie, że jesteśmy w stanie rozmawiać z najbardziej zakutym ankapem, mało tego, na odległość dzidy, jesteśmy w stanie rozmawiać z najbardziej zakutym naziolem, do momentu, kiedy trzeba go będzie zabić oczywiście, ale nie damy się sprowadzić z tej drogi, którą idziemy. I to jest bardzo ważne, bo inaczej nie możemy wejść w żadną komunikację, inaczej rzeczywiście możemy tylko ich zabić. A ja się pytam, czy my naprawdę jesteśmy gotowi na zabijanie wszystkich, z którymi nie możemy się dogadać? Okej, z praktycznych rzeczy. To jest bardzo ważne. W tej chwili jedyna benzyna do mołotowów, którą możemy kupić, to jest benzyna kapitalistyczna. Jedyny internet, z którego możemy korzystać, to akurat można będzie łatwo zmienić, to jest internet kapitalistyczny. Jesteśmy w politycznej wojnie z systemem państwowo-kapitalistycznym, a jednocześnie tenże system, nasz przeciwnik, jest jedynym źródłem naszych środków tej wojny, pośrednim lub bezpośrednim. To jest rzeczywistość. Nasze nastawienie do tego może być nastawieniem hakerów, którzy wykorzystują cokolwiek im wpadnie w ręce w sposób nieprzewidziany, niezaplanowany przez autorów, że nie powiem właścicieli, tego czegoś. To też wymaga takiego silnego nastawienia wewnętrznego. Bierzemy to, nie dajemy się kupić, nie dajemy się przekupić, nie dajemy się zabawić tym. Bierzemy to po to, żeby tego użyć dla naszych potrzeb. Do momentu, kiedy oczywiście będziemy w stanie zrobić coś sami. Czyli nasze wyzwanie można określić, jak żyć w kapitalizmie bez kapitalizmu. Podstawowym pomysłem, który ja mam w sobie już od dawna, natomiast niedawno go nazwałem, bo początkowo mówiłem o kooperatywach integralnych, zainspirowany tym, co robili i robią w Katalonii, tym, co robi Faircoop, co robią Baskowie, ale ten termin widziałem, że on się tutaj nie przekłada, nie przebija się w naszym środowisku tutaj polskim, zresztą nie tylko. Ale w którymś momencie, nie pamiętam, ale stosunkowo niedawno, pojawił się ten pomysł, żeby stworzyć taki obraz, że tworzymy kooperatywę po to, żeby się troszczyć o siebie nawzajem. Więc jest to kooperatywa opiekuńcza, której celem jako grupy, jako rodziny jest wspomaganie się nawzajem w takim zakresie, jaki jest możliwy, w takim zakresie, jaki jest potrzebny. Ludzie, którzy są w tej kooperatywie, skupieni są na tym, żeby nawzajem zaspokajać swoje potrzeby. Czyli to jest pomoc wzajemna, a nie wspólnie zarabiamy kasę i każdy później się stara o zaspokojenie swoich potrzeb. Jest taka stara, przepraszam bardzo, chrześcijańska alegoria pokazująca ludzi z przyrośniętymi do rąk długimi łyżkami. Jeżeli pamiętacie. Więc piekło polega na tym, że każdy z nich próbuje tą łyżkę zagiąć i sięgnąć sobie z łyżką zupy do ust, a zwykle mu to ląduje gdzieś za uchem. Natomiast w momencie, kiedy oni zaczynają siebie karmić nawzajem, to się przestaje być piekłem, zaczyna być rajem. Kooperatywa opiekuńcza to może być kooperatywa, której celem indywidualnym i zbiorowym jest to, żeby wszyscy byli w niej zaopiekowani. Jeżeli będzie to kooperatywa anarchistyczna, to do tego dojdzie jeszcze nadwyżka kierowana do tych, którzy w tej kooperatywie nie są, poprzez działania solidarnościowe, żeby nakarmić również tych, którzy nie biorą w tym udziału, ale być może będą. Błona komórkowa. Ci, którzy wcześniej słyszeli moje te różne wizje, wiedzą, że uważam, że potrzebujemy aktywnego, powiem inaczej, firewalla, aktywnej, nie martwej ścianki, która nas będzie chroniła przed naporem kapitalizmu i państwa, ale jednocześnie będzie selektywnie przepuszczała substancje odżywcze. I tutaj tam podejrzewam, że metafora błony komórkowej jest najlepsza, którą mamy w tej chwili. W rzeczywistości sprowadza się do tego, że kooperatywa może zdecydować się na sformalizowanie w kategoriach zewnętrznego świata, czyli właśnie tego systemu zewnętrznego, sformalizowanie się takie, żeby nie wywoływać reakcji obronnych na zewnątrz, ale jednocześnie nie pozwalać, żeby to zewnętrzne ingerowało w to, jak wewnątrz ta komórka się organizuje. Moje ukochane rozwiązanie na warunki polskie, bo to zależy od systemu, to jest po prostu stowarzyszenie, które emuluje taką kooperatywę w stylu Abramowskiego. W ogóle Abramowski moim ojcem i matką i wszystko. Ostatnie, ja podkreślam, znowu mówimy o nieosiągalnych celach. Mówimy o celach nieosiągalnych, mówimy o pytaniach bez odpowiedzi i przepraszam, kurwy jasnej, trzeba się z tym pogodzić, że te pytania nie mają odpowiedzi, że te cele nie zostaną osiągnięte, ale one nam wyznaczają kierunek, w którym możemy pójść. Super. Zapełnienie świata podobnymi sobie. Jak każdy żywy organizm, kooperatywa opiekuńcza ma wpisane te trzy cele. Przeżyć, wzmocnić się i rozmnożyć się. I żeby cały świat był pełen kooperacji. Abramowski kiedyś napisał, że rewolucja anarchistyczna zwycięży wtedy, kiedy ostatni kapitalista sprzeda swoją fabrykę kooperatywie. Jaki on był łagodny człowiek. Ale coś miał sensownego na myśli. Dlatego nie możemy mówić o kooperatywie, która się zamyka tak jak ekowioska na przykład w swojej słuszności, w swojej sprawiedliwości i mówi reszcie mieliście swoją szansę, my wchodzimy na szósty poziom świadomości anarchistycznej, wy zostajecie na czwartym, co my możemy wam pomóc. To dla mnie to nie jest wystarczająco dobre. Jak więc może wyglądać społeczeństwo stworzone przez takie kooperatywy, społeczeństwo pełne takich komórek, czy rodzin, czy społeczności? Ono będzie wyglądało, mam nadzieję, jak sieć, jak internet, ale jak ten internet, który powstał, zanim się wzięły za niego korporacje, gdzie podstawą komunikacji, kooperacji i koegzystencji pomiędzy poszczególnymi społecznościami są proste protokoły komunikacyjne. Co robimy, jeżeli chcemy coś razem zrobić? Co robimy, jeżeli ktoś próbuje być hegemonem, jeżeli ktoś próbuje na siłę nawracać inne społeczności na swoje wartości? Jakaś taka lista, to za dużo, żeby teraz mówić, jak napisałem o tym parę razy, ale lista prostych kryteriów i prostych reakcji, pod którymi się podpisują wszyscy. I jeżeli się stosujemy do tej listy, do tego protokołu, to jesteśmy komórką w tej sieci. Jeżeli się przestajemy stosować, przestajemy być komórką w tej sieci. Absolutne minimum rytuałów wejścia i wyjścia. Jeżeli stosujesz naszą praksis, to jesteś w naszej sieci. Ale żeby to powstało, to jesteśmy nie powiem zmuszeni, ja strasznie nie lubię, ktoś mi mówi, musisz coś. Musisz teraz iść, siusiu. Ale wymaga to stałego, świadomego wysiłku, bo my wszyscy, łącznie z tymi, którzy się urodzili anarchistkami, jesteśmy uformowani przez wrogie środowisko. Więc jakiś rodzaj detoksu, jakiś rodzaj świadomego przestawienia się jest nam niezbędny. I to dlatego mówię tutaj o stałym wysiłku zewnętrznym, ale też wewnętrznym. Koegzystencja, komunikacja, kooperacja to jest to absolutne minimum. Każdy, kto nie próbuje być hegemonem, nie próbuje zniszczyć innych, nie próbuje innych siłą nawracać, może współpracować w ramach takiej sieci. No i oczywiście stara dobra zasada, edukować, agitować, organizować się. Tutaj samo edukacja będzie największą z tych trzech cnót. Zobaczymy, ale to jest właśnie, zamiast badania świętych pism, edukować się w tym, co jest nowe i w tym, co może się nam przydać. Co się dzieje tu i teraz? Zaczęły się w Polsce dziać pewne rzeczy, które moim zdaniem spełniają te dyspozycje. Rozbrat, który mam okazję obserwować z względnie bliska, zaczął ogłaszać otwarte zaproszenia dla ludzi nieanarchistycznych, dla osób z ruchów miejskich, dla osób z ruchów sąsiedzkich i dawać im miejsce, platformę w ramach swojego łombu, czyli wolnych ogródków miejskich Bogdanka. To jest charakterystyczne, że przynajmniej ja pierwszy raz widzę, że dają platformę, a jednocześnie nie próbują na tym stawiać swojej pieczęci, że jest to inicjatywa rozbrawy. Wydaje mi, na moje oko to jest właśnie początek tej komunikacji międzybankowej, którą uważam za podstawę. Metoda Segala. Mateusz Gierszon, czyli wieloryb, czyli anarchitekt, wydał książkę opisującą brytyjskie i międzynarodowe doświadczenia w budowaniu osiedli społecznościowych, ale również zrobił parę kroków hipotetycznych przypadków, które mogłyby zaistnieć w Polsce, w polskim kontekście formalnym, społecznym i jeszcze jakim. Przynajmniej otworzył w ten sposób miejsce do dyskusji, jak oddolne inicjatywy, oddolne grupy, konkretnie w dziedzinie mieszkaniowej, mogą nawiązać rozmowę z samorządem lokalnym, który jest właściwie jedynym kawałkiem struktury państwowej, z którą w ogóle jest sens rozmawiać, a przynajmniej próbować rozmawiać, zwłaszcza wtedy, jak w tej chwili dostaje taki straszliwy wpierdol od państwa. To jest bardzo dobry moment, żeby z nimi rozmawiać. Otworzył ten kierunek. I nikt się z niego nie śmieje. Ja mam okazję w tej chwili przetestować jeszcze inną drogę, którą być może idziemy, mianowicie z powodów pozornie przypadkowych, to nie ma przypadków, spotkaliśmy się z istniejącą fundacją w okolicach Poznania, której wygląda na to, że jest, jak to się ładnie mówi, wola polityczna, żeby spróbować przejść od modelu charytatywnego, bardzo takiego neoliberalnego, do modelu bardziej partnerskiego, być może takiej właśnie stworzenia takiej błony komórkowej, wewnątrz której mogłyby się jakieś oddolne inicjatywy inkubować, rozwijać i tak dalej. Ja w tej chwili nie chcę mówić nic bardziej szczegółowego. Jak ktoś jest zainteresowany, to rozmawiajcie ze mną indywidualnie. W każdym razie dzieją się już rzeczy praktyczne i od tych rzeczy praktycznych będziemy później przechodzić do rzeczy politycznych. Jak się da. Jak się nie da, no to będziemy mieli zrobione parę rzeczy praktycznych. Dziękuję. Tam na ścianie macie to samo, a na końcu macie jeszcze QR kod i link do pobrania tego materiału w formie PDF.
I chyba na stronie wydarzenia też można
powiedzieć. Możliwe.
Dobra, no to teraz możemy przejść do części pytań. Teraz dostanę, żeby was widzieć. Zapraszam do podnoszenia rąk. Zostawiłeś bez pytań wszystkich.
To po prostu taki bełkot, że nie ma gdzie jak się odnieść.
Nie, no to jest taki temat, który tak bardzo ogólnie tak rozmawiamy. Ciężko jest się odnosić do konkretnego rodzaju
historii. Bo to jest temat na cały dzień roboty.
Tak, całe życie.
A nie, no ale tak. Słuchajcie, jeżeli będzie tak, że będzie ileś tam osób zainteresowanych, mamy miejsce właśnie pod Poznaniem, gdzie możemy sobie zrobić takie, jakieś takie warsztato gadanie weekendowe na te tematy. I ja bym wtedy strasznie jeszcze Kubę zaprosił, żeby to nie było takie wyizolowane i może jeszcze kogoś, kto by to samo nadgryzał. Samoorganizacja w czasach zagłady. A naprawdę, wtedy można rzeczywiście będzie nad tym popracować. Dajcie jakieś pytania, bo to kurde... Znowu będą mówili, że jak ja mówię, to potem nie ma dyskusji.
Dobrze czy źle?
Chyba źle.
Ja mam sobie dużo pytanie. Jakie są zagrożenia skorzystania z takiego modelu? Nie na przykład, bo wyobrażam sobie i nie chcę być czepliwy, tylko po prostu chcę wiedzieć, jak według ciebie, jakie są największe zagrożenia korzystania z modelu. Współpracujemy z Naziorami, nie? Że dajemy dojście do różnych osób. Ja nie jestem purytaninem, nie? Nie chcę, żeby... Ja uważam, że w ogóle najsilniejszymi anarchistami czasami są nie anarchiści, nie? Na przykład dzieci niekoniecznie czytają, czy może Kropotkina, a są zajebiście anarchistyczni. Natomiast jakie są zagrożenia tego, nie? Z kontaktowaniem się z jakimiś urządami, na twoje oko.
Okej, na moje oko zagrożenie jest takie, że on rzeczy, po pierwsze, zagrożeniem jest kult racjonalności. To znaczy, ja jestem wolny, mam wrażenie, od racjonalności. To znaczy, ja mam taką linię, na której staję i mówię nie i chuj. I nie będę tego uzasadniał. Dokonałem takiego wyboru. Dwa kroki przed tą linią jest linia sprawdziłem różne możliwe światopoglądy i przez eliminację został mi tylko anarchizm. Tu akurat mam przywilej swój osobisty, bo ja rzeczywiście sprawdziłem te inne światopoglądy. Nigdy nie byłem naziolem, ale byłem inteligenckim patriotą, byłem akolitą neoliberalizmu i parę innych rzeczy. Byłem wyczynowym katolikiem przez 10 lat. Nic mi się absolutnie nic nie sprawdziło. I jedyne, co mi zostało, to anarchia. Ja mogę w tym momencie to powiedzieć i podeprzeć to faktami. Nie wszyscy są w takiej sytuacji, ale zawsze można powiedzieć, to jest mój suwerenny wybór i ja się będę tego trzymał. Rozumiem, parę osób zna tę formułkę już. Szanuję twoją perspektywę, nawet jeśli jej nie podzielam. To zwykle kończy rozmowę, bo ludziom zależy na tym, żeby przekonać drugiego. Nie wystarczy, żeby cię pobić, ale chodzi o to, żebyś wiedział, że cię zasłużenie pobił. I żebyś przyklaskiwał. Więc zagrożeniem jest pójście w ten dyskurs. Zamiast tego mamy ten pragmatyzm. Ja mam swoją postawę, ty masz swoją postawę. Jeżeli istnieje kawałek wspólnej działalności, to możemy to zrobić, ale nie licz na to słoneczko, że pójdziemy do łóżka.
O. To ja mam może jeszcze pytanie, jeżeli nikt tam nie widzi tego zgłaszającego się. To najpierw zacząłeś takim stwierdzeniem, dość słusznym, że no, bardzo mało prawdopodobne jest to, że większość ludzi stanie się anarchistami, anarchistkami.
Bardzo delikatnie to
A później jednak, no mimo wszystko trochę optymistycznie mówiłeś o możliwościach kooperatyw. No i ja się zastanawiam, w jaki sposób odbędzie się według ciebie, mogłoby się odbyć to przejście od wzmocnienie się na tyle, żeby stwierdzić, że można iść w tak, na przykład w Polsce jest popularną formę gospodarczą, jakąś nie spółdzielnia, czy to stowarzyszenie. Jak już przywołałeś Abramowskiego, na przykład Maria Osetki mówiła o spółdzielni, to była taka polska spółdzielka, zresztą właśnie z takiego ruchu kooperatywnego dla osób, które nie znają jej. I ona pisała o kooperatywach jako o przyszłości być może wolnego społeczeństwa, jednak ona mówiła o bardzo konkretnych kooperatywach, to znaczy na przykład kooperatywach konsumentów, czyli ludzi, którzy mają jakiś cel i oni w jakimś celu się organizują właśnie dlatego, że kooperatywa na przykład konsumencka będzie bardziej efektywna niż zwykłe na przykład kapitalistyczne konsumpcja, dlatego ludzie w tamtą stronę się przykręcą i zaczną robić działać w ten sposób. Ona mówiła też o dużym udziale kobiet, ponieważ to one są głównymi konsumentkami w takim modelu. I moje pytanie jest, co ma ludzi w takim razie przyciągnąć, jeżeli nie to, że będą anarchistami, bo nie wszyscy będą.
Znaczy, kooperatywa nie musi być anarchistyczna. Tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, kooperatywy powstały jako sposób organizacji się ludzi wykluczonych, ludzi biednych, ludzi stłamszonych przez kapitalizm, po to, żeby odzyskać sprawczość. Sprawczość w sensie gospodarczym. Zarówno kooperatywy tkaczy z Rochdale, które nie była to ściśle kooperatywa konsumencka, ale też właśnie po Abramowskiego kooperatywy i jego ludzi, kooperatywy spożywcze, w sensie konsumenckie, ale również kooperatywy pracy, które z kolei miały robotnikom przywrócić sprawczość i siłę wobec przedsiębiorstw kapitalistycznych. One wszystkie powstały jako narzędzie, jako te dźwignie, które miały tworzyć siłę słabych. I teraz tak, problem w tej chwili taki, że na przykład kooperatywy spożywcze obecne, które bardzo mocno przypominają tamte XIX i wczesno XX-wieczne, w rzeczywistości nie są formowane przez ludzi, którzy nie mają pieniędzy i którzy potrzebują przyzwoitego jedzenia za małe pieniądze. One są w większości tworzone przez ludzi, którzy mają pieniądze, mają dobrą pozycję i chcą sobie zapewnić fajną, organiczną, wegańską żywność pod kontrolą społecznościową, niekoniecznie wcale taką tam. Natomiast to, o czym ja myślę i to, o czym ja mówię, to jest przygotowanie na sytuację rozpadu infrastruktury cywilizacyjnej, który już się dzieje. I teraz kooperatywa opiekuńcza jest tak naprawdę uogólnioną kontrolą spożywczą. Bo tutaj mówimy o zaspokajaniu potrzeb. Nie mówimy o tym, że ludzie będą zarabiać pieniądze i z tą kasą iść na rynek sobie kupować czy warzywa, czy wizytę u lekarza, tylko mówimy o tym, że ludzie stworzą kooperatywę pacjentów, która będzie zatrudniała lekarza, który ich będzie leczył. Że ludzie stworzą kooperatywę rodziców i uczniów, która będzie prowadziła unschooling. Będą tworzyli kooperatywy i w którymś miejscu, albo to będzie tak, jak Kuba opisywał, że w ramach wielkiego rodu kooperatystycznego te rodziny będą ponakładane, tu się leczymy, tu się uczymy, tu produkujemy żarcie, albo część z nich będzie się na siebie nakładać i dojdzie to wtedy do kooperatywy integralnej, gdzie jest jedna kooperatywa, która swoim członkiniom zapewnia większość potrzeb w ramach kooperatywy. Oczywiście wymieniając energię i materię, mam nadzieję, że widzicie tę przestrzeń trójwymiarową, którą ja też widzę, wymieniając energię i materię z zewnątrz. I bo to jest rzeczywiście bardzo model uogólniony na tyle, że można go wykorzystać do wszystkiego. Z tym, że nie zostaniemy na tym poziomie ogólności, tylko idziemy sobie tak i tak. O. Zawsze lepiej nie mówić sobie tak.
No dobrze, to myślę, że jeśli nie ma więcej pytań, to możemy sobie zafundować troszkę dłuższą przerwę.
Ja tu jestem, razem z Kasią jesteśmy do końca jutro imprezy. Jak chcecie się wymieniać kontaktami, zapraszam. Jak chcecie mi naurągać prywatnie, zapraszam. Wszystko jest lepsze niż obojętność. Wiem, że jest.